Czy to, jaki mamy charakter, ma znaczenie? Kiedy byłem nastolatkiem, no nienawidziłem pewnej rzeczy. Nienawidziłem, jak osoby z mojego otoczenia zwracają mi uwagę. Mając te naście lat, byłem ostatecznie przekonany, że mam praktycznie we wszystkim rację, że mój punkt widzenia jest taki jak prawda, albo najbliższy prawdy. Byłem święcie przekonany, że wszyscy naokoło, którzy próbują mi coś powiedzieć, wytłumaczyć, zwrócić uwagę, oczywiste było dla mnie, że się mylą. I kiedy ktoś zwracał mi uwagę, to od razu się gniewałem, dystansowałem albo wyrażałem to w dość agresywny sposób. W związku z tym, że taki miałem charakter jako młody człowiek, i w pewnym sensie jest to normalne w tym wieku, miałem w moim życiu niewiele osób, które zdobywały się na tą odwagę, by powiedzieć mi, że coś robię nie tak jak trzeba. I z czasem, zanim osiągnąłem 20 rok życia, w moim życiu zostały tylko dwie takie osoby, które zbierały się na odwagę, by coś mi powiedzieć czy zwrócić na coś uwagę. I gdyby nie ich miłość, cierpliwość, myślę, że one także by zamilkły i człowiek skazałby się na swój własny pomysł na życie, no i skończyłoby się to bardzo niemiło. I dzisiaj dziękuję tym osobom, że się nie zniechęciły, chociaż obrywały ode mnie brzydkimi słowami, czy grymasem twarzy, czy dystansowaniem się, to dziękuję, że nie przestały zwracać mi uwagi. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, życiowe doświadczenie, kiedy byłem nastolatkiem, jeżeli chodzi o moją życiową mądrość, to byłem jak pionek na szachownicy, nic nie wiedziałem o życiu tak naprawdę. Wszystko, co miałem w głowie, to były marzenia, pewne założenia, może jakieś pierwsze obserwacje, ale niedokończone, bez wyciągania wniosków. I na podstawie czegoś takiego młody człowiek myśli, że zbuduje szczęśliwe życie. Więc jest jak pionek na szachownicy. Niewiele jeszcze wie, niewiele umie, nawet niewielką ma moc stosunkowo, ale czuje się już najważniejszym na tej szachownicy, tak? Czuje się jak król. I ja się tak czułem. Czułem się jak król. Miałem wrażenie, że panuję nad swoim losem. Wszystko, co widzę, co myślę, jak planuję, wszystko się uda, bo to nie ja się mylę, tylko wszyscy naokoło, łącznie z tymi, którzy się o mnie troszczyli, a byli ze starszych pokoleń. Więc upierałem się, że mam ostateczną mądrość, ostateczną rację, no i w niczym praktycznie się nie mylę. I to złudzenie, że jesteś mądry, że wiesz wszystko, że na pewno masz rację, że to, co dzisiaj czujesz na poziomie emocji, jest prawdą, może nieźle napsuć w życiu. Bo jeżeli jesteśmy pionkiem, a czujemy się jak król, no możemy pierwsze lata naszego dorosłego życia rozegrać w bardzo niekorzystny sposób. I moja postawa wtedy, widoczna zresztą na tym zdjęciu, sprawiła, że w pierwszych latach dorosłości moje pierwsze ruchy były bardzo ryzykowne, czasami głupie i mogłyby się skończyć przegraniem całego meczu, gdyby nie to, że ktoś mnie od tego powstrzymał. W sumie do dzisiaj czasami muszę się nagimnastykować, żeby nadrobić pewne błędy czy konsekwencje mojej zuchwałości. I dzisiaj z serca dziękuję ludziom, którzy motywowani miłością do mnie chcieli skorygować mój kurs życia. To właśnie dzięki korektom udało mi się nadrobić straty spowodowane młodzieńczą zuchwałością. Ale gdybym został wtedy bez opieki, bez korekty, wszyscy by się wycofali, bo widzieli, że nie lubię tego, że zwraca mi się uwagę. No, dzisiaj byłbym w bardzo nieciekawym miejscu. Nie skończyłbym 30 lat, a przegrałbym tą rozgrywkę, jaką jest życie. Tak jak już wam wcześniej mówiłem, nie jestem człowiekiem, który rozpamiętuje przeszłość i czegoś tam żałuje, bo Bóg nas uczy raczej patrzeć na to, co mamy dzisiaj i w przód. A co jest przede mną, tak? Zamiast myśleć o tym, co było, o jakichś błędach, skupię się na tym, co jest teraz. A co jest teraz? Mam jedno ulubione łacińskie przysłowie, może je wyświetlimy. Populus vult decipi, ergo dicipiatur. Co oznaczają te słowa? Ludzie chcą być oszukiwani, niech więc oszukiwani będą. Co widzę, jak patrzę na to, co jest, albo na to, co będzie? To jest bardzo smutny widok. Widzę, że ludzie nie miłują prawdy. Można powiedzieć, że nawet jej nie chcą. Wolą być oszukani. A skoro tak, to będą oszukani. Wolą kłamstwo, które jest przyjemne, niż prawdę, która boli. Wolą to kłamstwo, które jest im wciskane do głów już od młodości, że są królami i to od nich wszystko zależy i tylko czego zapragną, to będą mieli, tak jak to jest z królem. I wolą takie kłamstwo i czuć się z tym dobrze, patrząc w lustro, niż prawdę o sobie, która jest o wiele trudniejsza do przyjęcia, że nie jesteśmy królami, nie jesteśmy wszechmocni, wcale nie możemy zrobić wszystkiego, o czym marzymy. Więc świat idzie w tą stronę woli pochlebstwa, takie poklepywanie po ramieniu, choć oparte jest jedynie na jakichś emocjach, na wyobrażeniach o przyszłości. A prawda? Prawda o nas i korekta z nią związana, że coś jest nie tak, coś trzeba zmienić, coś robisz źle. Nie lubią tej prawdy, nie chcą jej, a co gorsza, nienawidzą tych, którzy ją przynoszą. Tak jak ja, będąc nastolatkiem. Prawdę uważałem za haniebne kłamstwo, prawdę o sobie. Kiedy ktoś zwracał uwagę na jakieś moje zachowanie czy motywacje, uważałem, że on zupełnie się myli, że to jest kłamstwo i ten ktoś jest wręcz chamski, że przychodzi z tym do mnie. No, świat chce być oszukiwany, więc niech będzie oszukiwany. To jest bardzo korzystna sytuacja dla świata, że świat chce być oszukiwany, tak? Więc to można nakręcić jedno wielkie kłamstwo i w ten sposób funkcjonować. I tylko ludzie, którzy naprawdę nas czy was kochają, którym na was zależy, zaryzykują powiedzenie prawdy. Świat będzie głaskał wasze ego, żeby was nie urazić. Będzie karmił was treściami, które chcecie oglądać. Będzie potwierdzał wszystkie wasze założenia, jakie macie odnośnie życia. I świat to dzisiaj robi. Mowy motywacyjne polegają na tym, że ktoś wyraża to, czego wy tak naprawdę, czy my pragniemy w sercu. Więc ty się tylko utwierdzasz, że tak, ten człowiek ma rację, on chce dla mnie dobrze. On chce tylko pieniędzy i wcale nie chce dla ciebie dobrze. Ale ty się utwierdzasz tym, co tak zakładasz o tym życiu. Jest ci po prostu z tym lepiej. Wolisz kłamstwo, które jest przyjemne, które jest pochlebstwem, które utwierdzi się w twoim błędnym przekonaniu o życiu, o przyszłości, niż prawdę, która boli. I wolisz kłamców, którzy przychodzą z tymi banałami, niż tych, którzy z miłości chcą wskazać ci na prawdę. Wspólnota mogłoby urosnąć dwukrotnie, gdyby wszystkich głaskać po ramieniu i wszystkim mówić, że mają rację, wszystkim pozwalać na życie, jakiego chcą, na wybory, jakie chcą, na zachowanie, jakie chcą, na styl życia, jaki chcą. Chodźcie wszyscy do nas, możecie robić, co chcecie, jak chcecie. Utwierdzimy was w waszych założeniach odnośnie życia. Czujecie się królami? Świetnie, jesteście królami. I tak wspólnota urosłaby dwukrotnie, może i w pół roku. Ale my, jako wspólnota, chcemy odzwierciedlać charakter Chrystusa. A Chrystus nie oszukiwał ludzi, którym służył. Ludzie chcą być oszukiwani, niech więc oszukiwani będą. To jest sentencja nie Chrystusa, tylko sił jemu przeciwnych. Taką postawę ma ktoś, komu nie zależy na ludziach. Jak chcą być oszukani, to niech będą. Jak chcą błądzić, niech błądzą. Jak chcą stracić swoje życie, to niech stracą. To nie jest postawa kogoś, dla kogo jesteśmy ważni. Taką postawę ma ktoś, komu nie zależy na ludziach. Ma swój cel, który osiągnie przez naiwność człowieka, który wierzy w te banały. A ktoś, dla kogo jesteś bardzo ważny, powie ci prawdę, zamiast poklepać cię po ramieniu. Nie powie to, czego chcesz usłyszeć. Nie zrazi się grymasem na twojej twarzy, kiedy mówi ci, jaka jest prawda. Jezus mówił prawdę, chociaż była bolesna. I nie mówił tego ze względu na to, że prawda jest święta. Mówił to ze względu na to, że prawda jest ostatecznie dobra dla człowieka. I Bóg, ponieważ nas kocha, to nas kształtuje, wychowuje, koryguje, karci. Człowiek, który prawdziwie kocha drugiego, też go skoryguje. A człowiek, który ufa, da się też skorygować. Przedwczoraj wieczorem mój syn zapytał, czy może jechać z wujkiem i z przyjaciółmi na stację benzynową. Młodzież czasami jedzie tam na Orlen na hot dogi około 23 czy trochę później. Było tuż przed północą i mój syn zapytał, czy może jechać. Powiedziałem, nie możesz, ponieważ zlekceważyłeś przed chwilą swoją mamę, źle odezwałeś się do niej publicznie, wręcz ją znieważyłeś w takiej sytuacji. Dlatego marsz do kąpieli, myć zęby i do spania. I w tej sytuacji mój syn, na jego twarzy jest cierpienie, bo odbiera mu coś, o czym on marzy, coś, czego on pragnie. Ja też nie czuję się z tym dobrze, bo stawianie wyzwania, stworzenie tej konfrontacji, sytuacji napięcia też nie jest dla mnie wcale komfortowe. I wiem, że chociaż w tym momencie ja i on za to coś płacimy, bo ja tracę czas, który mógłbym spędzić z przyjaciółmi, on w jakiś sposób, coś go boli w tej sytuacji. Wiem, że chociaż oboje za to zapłaciliśmy, to co zrobiłem było słuszne. Było próbą korekty. Chociaż w danym momencie wydaje się dość nieprzyjemne czy przykre. Świat dąży do tego, żeby nie było nieprzyjemnych chwil. Ten świat wręcz jest tak programowany. Brat Andrzeja mieszka w Szwecji, gdzie przeprowadził się z żoną i z dziećmi. I tam w szkole ich uczą ich, w jaki sposób rozmawiać ze swoimi dziećmi. W żaden sposób nie możesz konfrontować, nie możesz mu patrzeć w oczy, masz patrzeć w bok. Nie możesz użyć słowa, które będzie wywoływało jakąkolwiek presję. Tak, żeby nie stworzyć sytuacji napięcia. No i wiadomo, świat i kultura będzie szła w tą stronę. I musimy się na to przygotować. Gdzieś to już jest oczywiste, u nas to jest już modne, tak? Tu już niektórzy rodzice pewnie już trochę mają grymas na twarzy, bo uważają, że to jest słuszne, nie stawiać wyzwania, pozwolić dziecku na wszystko, niech robi, niech krzywdzi innych. I chociaż to się wydaje słuszne, wydaje się to czyste, dobre, wydaje się to światłem tego świata, to tak naprawdę nie jest światłem, dalekie jest od prawdy. Ostatecznie skończy się krzywdą dla tych dzieci i dla was rodziców także, kiedy będziecie patrzeć, jak one żyją. Więc kiedy patrzę przed siebie, to widzę smutny widok. Kiedy patrzy się po wierzchu, to świat zmienia się w dobrą stronę, jest coraz lepiej, coraz więcej akceptujemy siebie nawzajem i tak dalej, ale jeżeli popatrzymy troszkę głębiej, to dostrzegamy ogromne problemy w tej sferze duchowej. Ludzie nienawidzą prawdy i nienawidzą tych, którzy ją przynoszą. W przyszłości nie będzie napiętnowane to, co jest złe, ale napiętnowane będzie to, co jest nośnikiem prawdy. Więc kiedy schodzimy na poziom spraw duchowych, a tego się uczyliśmy też na tym wyjeździe, to sprawy bardzo źle wyglądają. Populus vult decipi, ergo decipiatur staje się przerażającą perspektywą. Ludzie chcą być oszukiwani i będą. I tak jest ten świat zaprogramowany i będzie coraz bardziej wierzył w tą ułudę i w te kłamstwa, a my jako nośnik prawdy, Kościół, będzie wskazywany palcem jako źródło i przyczyna zła na tym świecie. To się już zresztą dzieje. Dlaczego ten widok jest tak przerażający dla nas, którzy widzimy więcej niż to, co po wierzchu? 2 Koryntian 11 rozdział. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. Człowiek nie lubi prawdy, bo jest bolesna, bo stawia go przed jakimś wyzwaniem zmiany. Nienawidzi tych, którzy ją przynoszą. A szatan to wszystko wykorzystuje, by człowieka zniszczyć. On nazwany jest ojcem kłamstwa. Jeżeli cały świat chce kłamstwa, żyje według kłamstwa, to on jest usatysfakcjonowany. I swoje wszelkie manipulacje, które dzisiaj widzimy w przestrzeni kultury zachodniego świata, nazywa prawdą, wyzwoleniem, światłością tego świata. Bo podaje się za anioła światłości, a tak naprawdę sprowadza człowieka na manowce. I człowiek powie, o wreszcie prawda, wreszcie świat, który oczyścił się z tych złych rzeczy. Wreszcie prawda, która mnie nie drażni, ale która mnie uskrzydla. I to już jest podejrzane, jeżeli prawda nas zawsze uskrzydla, coś jest nie tak. Dlatego świat zachodni musi powiedzieć, że są różne prawdy. Bo gdyby powiedzieć, że jest jedna, to dlaczego ta prawda uskrzydla jednego, a drugiego nie? No to każdy ma swoją prawdę, która go uskrzydla. No jakby na to nie patrzeć, te wszystkie prawdy, które nas tylko przez życie dopingują i uskrzydlają, są kłamstwem. Ale ktoś podszywa się pod anioła światłości i jego słudzy także. I człowiek chce być oszukiwany i będzie, i my tego nie zmienimy. Jedyne, na co mamy wpływ, to na to, jak rozegramy nasze życie. Czy pójdziemy za tym kłamstwem i przytakniemy wszystkim naokoło, czy i pozwolimy, żeby świat pogrążył się w tej ciemności, zatracił się w oszukiwaniu samego siebie. Chociaż w pewnym momencie doprowadzi to do takich absurdów, że trzeba będzie powiedzieć, gdzieś tu w tym systemie jest błąd. Niektórzy, którzy potrafią patrzeć 10 lat do przodu czy 20, dostrzegają już ten absurd. Na przykład mówią, że w 2030 roku mistrzostwa piłki nożnej będą rozpoczynały się od uklęknięcia dla jakiejś grupy ludzi, żeby się z nimi zjednoczyć, od położenia się na trawie, żeby zjednoczyć się z innymi i po godzinnym rytuale wszyscy podadzą sobie ręce i powiedzą, kończymy ten mecz remisem, żebyśmy jeden drugiego nie urazili. I tak będzie. Nie możesz urazić kogoś tym, że jesteś od niego lepszy. Nie możesz mu tego udowodnić w meczu. I świat chce być oszukiwany. On chce tak wyglądać i tak wyglądać będzie. Starsze pokolenia będą protestowały, ale absurd będzie się powiększał i ta ciemność będzie coraz gorsza, tym większe znaczenie będzie miało światło. Ale cena za to, żeby być światłem, też będzie duża, bo powiedzą, ty, chrześcijanin, jesteś przyczyną całego zła na tym świecie, a nie my, dobrzy ludzie. Jeżeli zabierzecie się za lekturę listów Starego Diabła do Młodego C.S. Lewisa, to zauważycie, jak w sprytny sposób szatan podaje się za anioła światłości. On robi wszystko, żeby utrwalić nieprawdę w naszym życiu. O nas samych, o świecie, o Bogu, nawet o nim, o szatanie. Jest taki rozdział, w którym on uczy młodego diabła, że najlepiej, gdyby pacjent, czyli ten, pod którego wpływem, na którego ma wpływ ten młody diabeł, nie wierzył w istnienie Boga i szatana. Wtedy jest najłatwiej. Żeby wyobrażał się, że diabełek to jest jakiś tam stworek z rogami i z ogonem, że nie ma żadnego wpływu, że to jest jakaś mitologia. I szatan mówi, najlepiej, gdyby twój pacjent tak myślał, bo wtedy nie przyjdzie mu do głowy, że ty mu coś podsyłasz, tak? Ojciec kłamstwa, największe kłamstwo jest takie, że on nie istnieje, i Bóg, i on. I wtedy można naprawdę manipulować światem. I kiedy patrzymy na nasz świat zachodni, to kłamstwo jest utrwalane. Bóg, diabeł, to są jakieś tam stare mity. Wszystko jest w naszych rękach. Człowiek chce być oszukany, chce w to wierzyć i będzie w to wierzyć i świat w tą stronę będzie zmierzał, a na nas, na chrześcijan, będzie się pokazywano palcem, że oto przyczyna całego zła, nierówności, cierpienia. I świat dzisiaj mówi: Bóg, popatrz do lustra, ty jesteś Bogiem. To jest jedna z fundamentalnych prawd dzisiejszego zachodniego świata. Ty jesteś Bogiem. I człowiek patrzy i mówi: a, wreszcie prawda, która mnie nie kłuje, tylko wreszcie prawda, która mnie cieszy. Jestem królem. Największe kłamstwo ostatniej dekady. Ale świat chce być oszukiwany, niech więc oszukiwany będzie. Prawda dzisiaj, jeżeli do nas dociera, jest w jakiś sposób bolesna, tak jak ta, która dotarła do mojego syna: nie jedziesz na stację, bo zlekceważyłeś mamę. Boli, boli. Ale konsekwencje pójścia za kłamstwem nie bolą, są tragiczne w skutkach. Są nieodwracalnie bolesne. I prędzej czy później świat tego doświadczy. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa: wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Mówimy o naszym charakterze. Musimy patrzeć na to wszystko z dwóch stron. Każdy z nas na jakimś etapie jest pod wpływem osób, które go w jakiś sposób prowadzą, przewodzą. I doświadczanie z ich stron korekty nie wydaje się radosne. Czyli w momencie korekty jest odczuwany jakiś ból, tak? Nie dostajemy tego, co chcemy, albo słyszymy zdanie, którego wolelibyśmy nie usłyszeć. Więc w tej chwili, kiedy doświadczasz tej korekty, jest to smutne. Mój syn przez godzinę był w takim stanie smutku po tym, jak mu powiedziałem, że tego ci nie wolno. Tak, przez tą godzinę jest smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Potem jest pewien owoc, który jest na całe życie, a może nawet na następne pokolenia, które mój syn wychowa, a może i na następne, które wychowają jego dzieci czy wnuki. Wydaje się to smutne w danym momencie, bo coś tam nas kosztuje, ale w perspektywie przyszłości przynosi wspaniały owoc. Kiedyś nienawidziłem karcenia. Wkurzało mnie to strasznie, że ktoś zwraca mi uwagę. Nienawidziłem tych, którzy karcili. Myślałem, dlaczego ten człowiek tak mnie krzywdzi. Ale dzisiaj widzę, że karcenie to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakich możemy doświadczyć od kogoś, kto nas kocha. Wiecie, jak jest z oceną wartości rzeczy na tym świecie? Im jest ich mniej, tym są więcej warte. Im są bardziej unikalne, tym są droższe. I karcenie jako wartość jest coraz droższa, bo jest jej coraz mniej na świecie. Są już kraje, gdzie nie wolno tego robić, tak? Czyli tam już nie ma tego bogactwa. Bo dano się oszukać, że to jest krzywdzenie drugiej osoby albo niesprawiedliwość. A ten, który jest ojcem kłamstwa i niesprawiedliwości, podszywając się pod anioła światłości, wciska ludziom takie kity, że zwracanie komuś uwagi, korekta jego sposobu myślenia, stylu życia mu szkodzi, temu człowiekowi. Nie, jest smutne przez godzinę, a przynosi wielki plon sprawiedliwości nawet na pokolenia. I szatan chce zniszczyć przyszłe pokolenia. On się cieszy tym, że wszystkim się nie uda. Ale świat chce być oszukany, więc będzie i on zbierze plon. I tym plonem to nie będzie błogi plon sprawiedliwości. To będzie cierpienie całych rodzin, pokoleń, bezsilność rodziców względem dzieci. Nieszczęście dzieci, którzy nie rozumieją, że rodzice pobłażając im ich krzywdzą. I co z tego na końcu wyjdzie? No, to, co nazywamy na tym obozie wielką ciemnością. I szatan chce, byś znienawidził tych, co przynoszą ci prawdę, żebyś uwierzył w jego kłamstwa. Im bardziej ciebie rozdrażni prawda, tym przyjemniej jest przyjąć pochlebstwo, tak? Ktoś ci powie, jesteś pionkiem. I on, dlaczego on mnie nazywa pionkiem? No jak masz 17 lat, to powiedz mi, co możesz wiedzieć o życiu, o tym, co cię, ile cię to wszystko będzie kosztowało, co możesz wiedzieć? Mam swoją godność, wiem, jestem królem. No dobrze. Większość ludzi na tej ziemi pójdzie takim torem, wierząc, że mają rację i będą musieli jeść owoc swojego postępowania przez całe życie. Ja byłem korygowany, a ledwo udało mi się wyprostować niektóre ścieżki. Większość żyje bez korekty i mając 30 lat już mają źle rozegraną tą szachownicę, muszą zacząć od nowa. I świat poda kolejną prawdę, możesz zaczynać 7 razy od nowa. Fajnie, nowa rozgrywka. A to, że zostają stare rzeczy i trzeba je później patchworkowo łączyć, to już świat też nazwie, o to jest też dobre, bo to jest fajny model. Da się to połączyć, zobacz jaka modern family. Ludzie chcą ufać głosowi swojego serca, a to serce różnie podpowiada. Podpowiada, żeby zdradzić, żeby zostawić, żeby oszukać, żeby myśleć o sobie, że jesteśmy bogami. To wszystko serce podpowiada i to głęboko. Zaufaj temu głosowi i poddaj się temu. No, to tak naprawdę nie jest głos twojego serca, to diabeł podaje się za anioła światłości, podsyła ci prawdy, które cię głaskają. No i wierząc w nie, pójdziesz jego ścieżką, a nie własną, ale to się okaże na końcu. Dlatego chciałem was zachęcić, nas, naszą wspólnotę, do pewnej cechy charakteru, jaką jest docenianie korekty, czy gotowość na to, żeby być korygowanym. Może się to wziąć z takiego zaufania temu, co Bóg mówi, że karcenie, nagana, korekta, chociaż jest bolesna przez godzinę, tak naprawdę ktoś, kto to robi, nie chce się nad nami znęcać, tylko jest to wyraz Jego miłości. W Księdze Przysłów 27 czytamy takie zdanie. Razy przyjaciela znakiem wierności, pocałunki wroga zwodnicze. Przyjaciela stać na to, żeby powiedzieć prawdę. Wróg będzie cię zwodził. I szatan głaska, mówi, wszystko będzie dobrze, jesteś wspaniały, będzie świetnie. Jest twoim wrogiem, ale ciągle mówi do ciebie w taki sposób. I świat woli słuchać wroga, który mówi w miły sposób, niż słuchać ludzi, którzy ich kochają, a mówią w sposób twardy. Szatanowi udało się wyprowadzić w pole całe pokolenia, odporne na prawdę. Ty masz swoją prawdę, ty. Nieważne, że jest między nimi pewien konflikt, każdy po prostu niech zostanie w swojej prawdzie. Ufaj swoim przeczuciom, emocjom, głosowi serca. Patrz w lustro, dostrzegaj to, co najlepsze, bądź najlepszą wersją siebie i to wszystko razem wzięte. I człowiek, nie mając żadnego doświadczenia, jeszcze zanim zepsuje sobie życie, wierzy w te banały, wchodzi w nie, bo to jest przyjemne. To jest, zamiast korekty jest, co? Dzisiaj inspiracja, zachęta, potwierdzenie wszystkiego tego, co myślisz o życiu, jakim się wydaje być. No taka podróż jest wspaniała. No w tym pierwszym rozdziale tak. Ale to, z czym później człowiek się zderza, z konsekwencjami swoich wyborów, tam już w ogóle nie jest wesoło. Dlatego zachęcam nas, naszą wspólnotę, byśmy zmienili nasze podejście albo w ten sposób je ukształtowali, żebyśmy doceniali korektę, bo ci, którzy ją przynoszą, robią to z miłości. Gdyby mi nie zależało na moim synu, powiedziałem, dobra, jedź na tą stację. Nieważne, że znieważasz mamę, masz prawo do swoich emocji. Jedź, zapomnijmy o tym. I potem jego dzieci, wnuki, prawnuki, wszystko będą lekceważyć pewne zasady, bo tacie się nie chciało zwrócić uwagi. Tak, jeżeli nie ma miłości, to nie ma też motywacji do korekty. Niech sobie ludzie błądzą, jak chcą błądzić. Chcą być oszukiwani, to niech będą oszukiwani. Tak może powiedzieć tylko ktoś, kto nie kocha. Tak powie polityk, który dobrze rozumie, czego ludzie chcą. Więc im to da. I będzie przez nich uwielbiany i wybierany, chociaż naprawdę osiągnął swoje cele. Nie zależy mu na ludziach, czy to będzie grupa tych ludzi, czy tamtych. Dla niego żadna różnica. Jezus postępuje inaczej. W Kościele postępujemy inaczej. Mam nadzieję, że w naszej opiece nad młodszym pokoleniem, czy to fizycznym naszych dzieciach, czy duchowym, też postępujemy inaczej. Razy przyjaciela, wróćmy do fragmentu, są znakiem wierności. To, że twój przyjaciel zwraca ci uwagę, to, że twój rodzic zwraca ci uwagę, to jest wyraz wierności tobie, że jesteś dla niego kimś ważnym. Jeżeli wolisz pocałunki wroga, to naprawdę skończy się to źle. Bo on ci da to, co miłe, to, co chcesz usłyszeć, ale ugra coś dla siebie, on nie gra dla ciebie. Popatrzymy na scenę z życia Jezusa, w której Jezus dokonał takiej korekty. Zapisana jest w Ewangelii Jana 13, rozdział. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: To, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Tego, co ja czynię, teraz nie rozumiesz. Ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. W pierwszym wersecie tego tekstu czytamy, że Jezus umiłował swoich uczniów do końca. Czyli wzór Jego miłości do człowieka właśnie się dopełniał. I co ciekawe, to nie była ta miłość poklepująca po ramieniu, wszyscy jesteście świetni i róbcie co chcecie. To była zupełnie inna miłość, bo pod koniec Jezus mówi do Piotra, że Jezus mu odpowiedział: to, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Fragment zaczyna się od zdania, że Jezus ukochał do końca swoich uczniów, ale kilka zdań później Jezus stosuje mocną korektę jednego ze swoich uczniów, Piotra. Albo dasz sobie umyć nogi, albo musisz stąd odejść. Albo jesteś gotowy czegoś się ode mnie nauczyć, chociaż nie rozumiesz teraz tego, co ja czynię, albo odejdź. Wybieraj. Wzór miłości Jezusa, pełna miłość, pełen wzór miłości zawiera w sobie mocną korektę Jego uczniów. I Piotr miał w swoim sercu postawę łagodności wobec korekty, którą przynosił Jezus. Od razu powiedział: dobra, to zgoda, to i ręce, i głowę umyj. Podpisuje się dwoma rękami pod tym, jak ty myślisz, jak chcesz, żeby wyglądało moje życie czy moja służba. Jezus nie był liderem, który tylko poklapuje je po ramieniu. Chcesz jechać na stację, to jedź, chociaż zrobiłeś coś złego. Nie. Stawia wyzwania, koryguje. Nie jest to w tym danym momencie coś przyjemnego, ale on mimo wszystko to robi, ponieważ nas kocha. I to jest charakter, którego potrzebujemy się uczyć, jeżeli jesteśmy za kogoś odpowiedzialni. Czy jesteś rodzicem, czy jesteś opiekunem grupy, liderem, tutaj we wspólnocie, czy gdzieś w pracy, warto rozumieć i patrzeć na ten charakter Chrystusa, który uważał, że korekta jest czymś bardzo dobrym dla człowieka i jest wyrazem naszej miłości do Niego. Chociaż w momencie poprawy nie jest czymś przyjemnym. Więc korekta jest wyrazem miłości, a nasza bierność jest wyrazem głupoty. Więc do nas należy wybór. Jezus nie wybrał za Piotra, powiedział, to decyduj. Jeżeli nie pozwolisz mi na ten czyn, chociaż tego nie rozumiesz, to odejdź. Nie będziesz miał ze mną udziału w całym tym projekcie. Zajmij się czymś innym. Jezus nie wybierał za Piotra, powiedział, to ty wybierz, czy chcesz iść za tym wzorem, czy nie. I my dzisiaj też potrzebujemy wybierać, tak? Czy chcemy wierzyć w kłamstwa, być oszukiwanymi, więc będziemy oszukiwani. Czy chcemy zaakceptować prawdę, chociaż boli przez godzinę, że korekta jest czymś dobrym, jest wyrazem miłości względem młodszego pokolenia. Fragment zaczyna się od słów ukochał do końca, a kończy się mocną reprymendą. Wybieraj, jeżeli nie chcesz przyjąć czegoś, to odejdź. I trzeba wiedzieć też, że to drugie, ta reprymenda, nie może istnieć bez pierwszego. Wielu ludzi potrafi upominać innych. Potrafi wskazać ich słabe strony. Potrafi powiedzieć im prawdę, która nawet w oczach Bożych jest prawdą. Ale nie mają mandatu, żeby cokolwiek powiedzieć i kogokolwiek skorygować. Dlaczego? Ponieważ nie ma tego elementu, który był na początku tej historii. Jezus do końca umiłował swoich uczniów. To dopiero prawdziwa miłość do kogoś daje nam mandat do tego, żeby go upomnieć czy korygować. Jeżeli upomnienie płynie z naszej troski o kogoś, z miłości, jest w porządku. A jeżeli płynie tylko z naszego jakiegoś gniewu, tak, niezadowolenia, że ktoś postąpił źle, niewiele jest warte, a może też dużo zniszczyć. Po trzecie, Jezus upomina Piotra, prostuje jego myślenie, czy nawet sposób postępowania w rzeczach, w których sam jest wzorem. Tak? Łatwo jest dostrzec, że ktoś robi coś źle. Niektórzy nawet chcieliby mieć taką rolę, żeby upominać. Ale jeżeli sam nie jesteś czymś wzorem, nie masz mandatu do tego, żeby to robić, by kogoś korygować. Dlaczego Jezus postawił sprawę na ostrzu noża? Dlaczego powiedział mu, jeżeli nie przyjmiesz tej lekcji, to znajdź sobie inną robotę? Czy nie mógł pogłaskać Piotra po ramieniu i powiedzieć, dobra, nieważne, to nie umyję ci tych nóg, rozumiem, że ty masz inny punkt widzenia. Chcesz inaczej, okej, zrobimy dwa modele, ja będę tak, ty tak. Dlaczego Jezus mówi, albo się tego nauczysz, albo odejdź? Bo to nie chodziło tylko o Piotra, nawet w ogóle nie chodziło o niego. Nie chodziło nawet o ten sam czyn. Chodziło o to, że w tym momencie nie decydował się jakiś los Piotra, nie. Nasze losy się decydowały. Bo wzorzec, jaki Piotr by zaniósł w Kościół, w końcu trafiłby do nas. Jeżeli Piotr nie przyjąłby tej lekcji, my dzisiaj szlibyśmy złym wzorem przywództwa. Jezus później powiedział, skoro ja mam taką postawę względem was, to wy powinniście mieć względem siebie nawzajem. Ten wzorzec był jednym z filarów Kościoła, początków Kościoła. I dzięki Bogu przetrwał do dzisiejszych czasów, chociaż nie u wszystkich, którzy nazywają się chrześcijanami. Gdyby wtedy Jezus pozwolił Piotrowi, dobra, zrób jak chcesz, to dzisiaj ktoś, kto się wami opiekuje, byłby waszym guru, którego trzeba czcić. Wy byście służyli mu, a nie on wam. Więc Jezus nie mógł tak zrobić. Może w tamtej chwili to kłamstwo, że wszyscy mamy rację, byłoby miłe dla wszystkich, nikogo by nie uraziło, wszyscy by zakończyli tą kolację w miły sposób. Może, ale wszystkie następne pokolenia uczniów Chrystusa powielałyby błędny sposób postępowania. Piotrowi to emocje podpowiadały, że Jezus nie powinien zachowywać się jak sługa. Wszystko w nim mówiło, głos serca, Jezus nie powinien mi umywać nóg. To robił najniższy sługa. Zanim zaczęto kolację, trzeba było obmyć stopy. Jezu, nie będziesz nigdy mi tego robił, ty nie możesz być moim sługą. Nie mogę, to idź szukaj innej pracy. Skoro tak stawiasz sprawę, Jezu, to umyj i głowę, i moje ręce. Chcę iść za twoim wzorem. Jako wspólnota potrzebujemy mieć taki charakter jak Jezus, czyli w momentach, kiedy jesteśmy opiekunami, przewodnikami czy rodzicami, mieć ten charakter, by nie tylko poklepywać po ramieniu, ale przede wszystkim zdobywać się na korektę płynącą z miłości. A z drugiej strony potrzebujemy być jak Piotr, który przyjmuje korektę. Piotr nie udawał, mógł milczeć w tej scenie, tak? Mógł sobie myśleć, że Jezus nie powinien tego robić, ale dał sobie umyć, bo nie chciał się tam wychylać. Nie, Piotr powiedział, co myśli, dlatego Jezus mógł skorygować jego myślenie i dzięki temu my dzisiaj myślimy w taki sam sposób jak Jezus, a nie w taki sposób jak Piotr chciał myśleć. Więc jest to kwestia naszego charakteru i naprawdę wiele od tego zależy. Może ciebie to drażni, że ktoś daje korektę, może nawet jako lider jesteś osobą, która tego nie lubi robić. Ja z natury jestem człowiekiem, który nie lubił dawać korekt. Wolałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale jest to błąd w sztuce. Konsekwencje mogą być daleko idące, nawet na przyszłe pokolenia. Nie potrafię sobie wyobrazić, co z naszej wspólnoty, z jej wpływu zostanie za tam 200 lat. Ale powiem wam, że to jest kwestia tego, także tego, jaki mamy charakter. Czy odbijemy to, jaki był Chrystus, czy pozwolimy się okłamać jak świat, poklepując się wzajemnie po ramieniu, powiemy, wszyscy mamy rację, niech każdy żyje według tego, co tam widzi w tym lustrze i w sercu. I nic z tego nie zostanie. Jezus nie pozwolił na to. Wybrał Piotra na głównego lidera w sumie i kształtował go. A Piotr jako uczeń dał się kształtować. Jest to czasami nieprzyjemne przez godzinę i dla tego, który stawia wyzwanie i dla tego, który je przyjmuje, ale później przynosi z biegiem lat i pokoleń błogi plon sprawiedliwości. Więc potrzebujemy wybrać, co wolimy, miłe najbliższe pół godziny, czy miłe później błogi plon sprawiedliwości przez całe życie. I to o to idzie gra. Korekta jest ważniejsza niż nam się wydaje, z natury jej nie lubimy. Kiedy koryguję moje dzieci, na ich twarzy zawsze jest pewien grymas. To nie jest, o tata, dzięki, że mnie skorygowałeś, ale super. Nie, zawsze jest, u Mai to jest, a u Leona to jest różne słowa, łącznie z tym, że nigdy na nic mi nie pozwalacie i w ogóle. Zawsze jest jakaś reakcja. Nie spodziewam się, że będą mnie całować po stopach, że zwracam im uwagę, że coś robią źle. Ale korekta jest ważniejsza niż nam się wydaje. Jeżeli jej zaniechamy, no to właśnie kończymy nasz dobry wpływ na ten świat. Gasimy światło, tak? Nie będziemy światłem dla tego świata. Niech się ciemność rozrasta. Skoro świat chce być oszukiwany, to niech będzie, a my jako wspólnota im pomożemy w tym. Piotr myślał, chodzi o mnie. Dlaczego Jezus mógł tak pomyśleć? Dlaczego Jezus zwraca mi uwagę, tak? On bije do mnie. Nie. To chodzi o wszystkie przyszłe pokolenia, aż po dzień dzisiejszy. I tak samo jest, kiedy ktoś wam zwraca uwagę. Nie chodzi tylko o was, chodzi o wpływ, który później ma znaczenie. Może gdy masz zrobić jakąś korektę, z kimś porozmawiać, myślisz, szkoda wysiłku, Szkoda przykrości. Szkoda tych negatywnych emocji. No powiem tak kolokwialnie, szatan chce, żebyś tak myślał, tak? Szkoda, szkoda, naprawdę. Oszczędźmy sobie wszyscy tego cierpienia. Jest to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, ponieważ jest to błąd, za który będą płacić wszyscy. I my, i ci, których korygujemy, i wszystkie następne pokolenia. Bóg nie chce do tego dopuścić. W Starym Testamencie mamy taką historię, którą w paru zdaniach przytoczę. Historię pewnego kapłana, który nazywał się Heli. Możecie o nim przeczytać w pierwszej księdze Samuela, zachęcam. Heli miał dwóch synów, Hofni i Pinchas. Obydwoje byli z tego rodu, który zajmował się sprawami związanymi z przybytkiem. I obydwoje lekceważyli to, co mówił Bóg. Czyli Bóg miał pewne zasady. Oni byli odpowiedzialni za to, żeby te zasady przekazywać ludowi. Ale kiedy lud robił to, co oni przekazywali, że trzeba robić, widział, że oni robią na odwrót. Dopuszczali się rzeczy, które gorszyły ludzi. Bezcześcili ofiary, które ludzie przyszli w dobrej wierze złożyć dla Boga. Oni je bezcześcili. Ich życie seksualne także nie było czyste, co bardzo nie podobało się Bogu. I Bóg wymagał od Heliego, od ojca, żeby ich skorygował. Ale on tego nie chciał zrobić. I w końcu mówi Bóg do Heliego, 1 Samuela, 2 rozdział. Czemu depczecie po moich ofiarach? Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niż mnie? I sztuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela, ludu mojego. Heli nie chciał urazić swoich synów. Nie chciał stawiać im mocnego wyzwania. Pobłażał im. No dobra, chłopaki, ogarnijcie się trochę, bo Bogu się nie podoba to, co robicie. Tak mu się zdarzyło powiedzieć, jest to zapisane w tej księdze, dlaczego tak postępujecie. Wyraził to werbalnie, ale nic z tym nie zrobił, chociaż w tamtej kulturze, a szczególnie w tym pokoleniu, miał władzę, żeby zrobić porządek. Nie zrobił tego. Był złym liderem, który po wsze czasy będzie przykładem złego lidera, bo nie rozumiał, że korekta, choć w danej chwili jest bolesna i dla tego, który ją niesie, i dla tego, który ją odbiera, w końcu przynosi błogi plon sprawiedliwości. A jeżeli lider czy rodzic się na nią nie zdobędzie, konsekwencje będą tragiczne. Ponieważ tamci ludzie byli na świeczniku, tak, byli pokoleniem, które służyło Bogu, wszyscy patrzyli na nich jako na wzór. Bóg dał Heliemu szansę, żeby to zmienił. Heli tego nie zmienił, tylko tam powiedział parę zdań do chłopaków, na które oni nie zwrócili nawet uwagi. Wolał być miły dla synów niż posłuszny Bogu. I synowie dalej bezcześcili Boże nakazy w dziedzinie rytualnej i w dziedzinie seksualnej. Więc Bóg powiedział, ty nie chcesz rozwiązać sprawy, to ja rozwiążę. Hofni i Pinchas zginą w bitwie. Ich gorszenie ludu się kończy. Ich miejsce zastępuje ktoś, kto szanował zasady. Heli już jako stary człowiek, który ledwo widzi, dowiaduje się o śmierci swoich synów. Dowiaduje się też, że Arka Przymierza została zabrana. Siedzi na fotelu przed bramą przybytku. Na te złe wieści przewraca się do tyłu, łamie kark i zły wpływ się kończy. No i świat teraz się bierze za nas i burzy. Tak, to są właśnie chrześcijanie. Bóg tak rozwiązuje, zabiera życie i tak dalej. Świat woli miłe kłamstewka, że wszyscy jesteśmy dobrzy, trzeba było ich zostawić. W sumie ich grzechy seksualne dzisiaj to jest już, słyszałem też, że to już nie są grzechy, to już jest jakaś nawet praca, tak? Sex worker i tak dalej. Już nie obrażaj kogoś, że robi brzydkie rzeczy, bo to nie są brzydkie rzeczy, ma do tego prawo. W niektórych krajach kazirodztwo przestaje być prawem jako grzech, tak? Możesz, skoro masz takie pragnienia, a serce ci podpowiada, że to jest dobre, dlaczego nie? Nie wolno nikomu mówić, że coś jest dobre, coś jest złe. No i świat woli te kłamstwa, woli się nimi otoczyć, w nie wierzyć i tak żyć. I zapłaci za to kiedyś. Pytanie, co my wolimy? Czy wolimy prawdę, która nas ukuje, czy wolimy powielać kłamstwa i żyć w pewnym złudzeniu? Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem, liderem, pracodawcą, prowadzisz jakiś zespół, warto mieć taki charakter, doceniać korektę, chociaż jest bolesna dla obu stron. Doceniać, ponieważ jest ona wyrazem troski, miłości i odpowiedzialności. Jak ktoś nie kocha, to nie skoryguje. Jak ktoś nie jest za coś odpowiedzialny, to nie będzie korygował. Więc w pewnym sensie musimy wybrać, którą drogą idziemy. Czy ma nas boleć teraz przez chwilę, czy nasze światło ma zagasnąć. Piotr przyjął korektę Jezusa bardzo łagodnie i Biblia mówi w wielu miejscach, że taka postawa serca jest najlepsza z naszej strony, taki charakter. Przyjmijcie w łagodności zaszczepione w was słowo, na przykład mówi Jakub, tak? Takiego charakteru potrzebujemy, w łagodności przyjąć to, co mówi Bóg, też co mówi nasz rodzic czy opiekun. Być gotowym na poddanie. Nie dlatego, że oni zawsze mają rację, że to jest święte, co mówią, bo jako ludzie wszyscy się mylimy, ale ze względu na to, że wiemy, dlaczego ktoś to robi. Że to jest dla nas lepsze, że to jest wyraz miłości. W moim życiu pod koniec bycia nastolatkiem zostało niewiele osób, które na tyle mnie kochały, że nie przestały mówić, co jest słuszne, a co nie. I gdyby nie to, to na szachownicy przy 30 już bym musiał od nowa ustawiać pionki. Może wtedy już bym wiedział, że jestem pionkiem, nie królem, ale różnie to bywa, bo świat mówi nie, nie. Popatrz do lustra, ty jesteś Bogiem. I często druga rozgrywka po 30 wygląda identycznie. Dzięki Bogu lekcje, które mi dał i ludzi, których postawił, wiedziałem, że niewiele wiem o życiu i chcę je powierzyć temu, kto naprawdę nad tym wszystkim panuje, a nie samemu sobie. Dobra, chyba czas nam się kończy. Mam tu jeszcze dwa fragmenty, ale musielibyśmy mieć jeszcze 40 minut. Nie. Pozwólcie, że tym razem ja zadecyduję. Na koniec. Miałem 20 parę lat. Nauczyłem się stawiać korekty. Wcześniej tego nie potrafiłem. Byłem człowiekiem takim niekonfrontacyjnym. No i jak się tego nauczyłem, to zacząłem to ćwiczyć. I straciłem ucznia i przyjaciela, bo na dwóch spotkaniach wyłożyłem mu całą prawdę o nim. On nie mógł tego udźwignąć. Nie rozumiałem, dlaczego tak wygasł i powoli się wycofał ze wspólnoty. Uczymy się często na własnych błędach, ale tak było. Byłem z siebie dumny wtedy, pamiętam. Mówię, wreszcie coś przeskoczyło, wreszcie umiesz powiedzieć prawdę, a nie przyklepujesz, tylko masz rację, Krzysiu, idź dalej. Tylko tym razem powiedziałem, słuchaj, sprawy są tak, to robi źle, to robi źle, to robi źle. No i pozamiatało go. Nie? Czy żałuję? No nie żałuję w tym sensie, że patrzę to, na to, co jest przede mną. Może to będzie dla ciebie ostrzeżenie, mój błąd, ty się na nim nauczysz, tak byłoby najlepiej, że z korektą trzeba bardzo uważać. Jeżeli podczas tego wykładu moje słowa tylko potwierdziły twoje przekonania, to coś jest nie tak. Może pomyślisz, o fajnie, wreszcie dostałem mandat, żeby korygować. Mało prawdopodobne, że masz rację. Trzeba bardzo uważać z korektą, trzeba naprawdę kochać, by ją robić i też ją trzeba robić umiejętnie. Staram się to robić umiejętnie, mieć mądrość od Boga, jak to robić. Sam nie potrafisz tego dobrze zrobić. Pamiętam wywiad z trenerem braci Kliczko i on powiedział, jeden z braci, ten młodszy, jest jak glina, drugi jest jak skała. Tą glinę trzeba kształtować przy każdym treningu od nowa pewne rzeczy. Ten, który jest jak skała, starszy, raz coś ukształtujesz i jest. I mądry trener wie, z czym ma do czynienia, z jakim materiałem, wie, jak postawić korektę, żeby kogoś nie zmiotło. I tego potrzebujemy się uczyć. A żeby tego się nauczyć, trzeba patrzeć na wzór Chrystusa, trzeba patrzeć i pytać bardziej doświadczonych liderów. Może oni popełnili błędy, ale dzisiaj my nie musimy ich popełniać. To jest bardzo trudny materiał do obróbki. To nie jest tak, że weźmiesz dwie zasady, złączysz i coś działa. Ale jeżeli kogoś kochasz, jeżeli ci na kimś zależy, znajdziesz właściwe rozwiązanie. Piotr, Bóg wiedział, że Piotrowi może powiedzieć: słuchaj, albo przyjmiesz tą lekcję, albo idź robić z powrotem łowić ryby. I Jezus wiedział, że Piotr ma dość pokory już w sobie, żeby powiedzieć: to ja chcę umyć też ręce i głowę. Uważajcie z korektą, bo możecie kogoś zniszczyć. Nie jest to wcale trudne. Ludzie nie miłują prawdy, chcą być oszukiwani i będą oszukiwani. Kościół pozostanie jedynym jej nośnikiem na tym świecie, jedynym światłem, ale jednocześnie będzie zepchany na margines, będzie szkalowany, oceniany jako nietolerancyjny, staroświecki, ze starym myśleniem. Przypisze się nam motywację, że nie kochamy ludzi, a wszyscy pozostali się nawzajem kochają. I ta pseudoprawda może nawet nam wydawać się prawdą, tak, że mają rację, to Kościół zrobił wiele złego w historii tego świata przecież. Nie dajcie się w to wrobić, bo wpadniecie w pułapkę, w którą większość tego świata już wpadła. Jaki jest twój charakter? Może też nie lubisz prawdy. Może nawet nienawidzisz tych, którzy ją przynoszą. Warto tutaj się zatrzymać i zrozumieć, że to nie idzie gra tylko o was, ale nawet o świat, który nas otacza i o jego przyszłość. Warto nabrać pokory w przyjmowaniu korekty, zrozumieć, że czy to Bóg, czy drugi człowiek niesie ją z miłości dla nas. Gdyby im nie zależało, chcesz być oszukiwany, to se bądź, bo mnie nie interesujesz. Przedwczoraj, kiedy dałem korektę dla mojego syna, była północ, jeszcze przeżywał tą moją odmowę do pierwszej w nocy. Ale po tej godzinie zapytałem go, czy chce do mnie przyjść, siąść na kolana. Powiedział, że nie. Zadałem drugie pytanie, czy ja mam przyjść do ciebie. Powiedział tak. Jeżeli kogoś kochamy, na kimś nam zależy, to wiemy, jak przygotować dla niego lekcję, jak go skorygować. I naprawdę wyrazem miłości nie będzie to, a jedź se i rób co chcesz i lekceważ dalej matkę i tak następne pokolenia, które przyjdą po tobie. To nie jest wyraz miłości. To jest wyraz głupoty. I tą głupotę świat nazwie jako światłość. Nie koryguj, nikomu nie mów, jak powinno być. Nie konfrontuj. Tak, świat powie, to jest dobre, to jest światłość, to zmieni oblicze całego świata, ale to szatan podaje się za anioła światłości i jego słudzy i bardzo dobrze im to wychodzi. I Kościół jest ostatnim miejscem, gdzie będzie światło, więc nie zagaszaj go, tylko go rozświetl bardziej tym, jak będziesz żył, tym, jak będziesz podchodził do korekty w swoim życiu i tym, jak będziesz ją stosował względem młodszych pokoleń. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, czytam w liście do Hebrajczyków, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Zachęcam cię, wybierz dzisiaj, co wolisz. Godzinę smutku i błogi plon sprawiedliwości na następne wiele pokoleń, czy teraz poklepywanie po ramieniu, a potem niech oni za to wszystko płacą. Dziękuję.